Literacka kawka dla niedorosłych.
Georgina Gryboś, audycja Literacka kawka dla niedorosłych w Radiu Kraków Kultura i zapowiadana gościni, pani N. Gostini, razem z tłumaczem, któremu bardzo dziękuję za to, że zgodził się dzisiaj nas wspomóc, panem Sebastianem Mywisenem. Dzień dobry.
Merci.
Pani Anno, jeśli tak sobie mogę pozwolić, czy wciąż czuje pani emocje, bo od tego chyba muszę zacząć naszą rozmowę. Podejrzewam, że wielkie, które towarzyszyły pani premierze filmu w Cannes, ale też temu, co dzieje się z tym filmem dalej, bo jesteśmy w Polsce tuż przed premierą i kolejni młodzi i starsi też oglądający będą cieszyć się pobudzoną i przyjętą na nowo do życia kreską. Dobrze pani przecież znaną. Jak się pani wciąż czuje?
Zaczęłabym od tego, że czuję się wzruszona, ponieważ ten film potrzebował wiele lat, żeby zostać dopięty. Tak naprawdę rozmowy na jego temat, na jego stworzenie zaczęły się aż 11 lat temu. Był to długi proces, zanim, zarówno jeśli chodzi o pisanie, o animację, również kwestie finansowe tutaj były czasem wyzwaniem dla nas. W pewnym sensie ja bym użyła tutaj takiej ilustracji, tak jak kamyk rzucony na wodę, który się tak odbija powoli. To jest właśnie ilustracja, która mi przychodzi do głowy. Jeśli chodzi o ten szerszy kontekst, była selekcja w Cannes, otrzymaliśmy ten kryształ w Annecy, była ta ceremonia Cezarów. Ogólnie we Francji odbywa się to w takim z rozgłosem, można to powiedzieć. No i tak naprawdę ja bym nawiązała do tego filmu jako do takiego katalizatora emocji, więc główna moja emocja to jest obecnie wzruszenie.
Miło to słyszeć, choć mam wrażenie, że pewien rodzaj wzruszenia towarzyszył pani przez lata. I zastanawiam się, jak człowiek radzi sobie z tym, że ma brata, który jest rysunkowy, który jest absolutnie popularny, nie starzeje się i wciąż ma chęć, żeby płatać figle.
Czy pani nawiązuje teraz do Mikołajka?
Ależ oczywiście.
Bien entendu. No tak, trzeba mieć tutaj rzeczywiście na uwadze pewne przeznaczenie związane z naszym bohaterem Mikołajkiem, ponieważ to jest postać, która powstała w 1959 roku i proszę sobie wyobrazić, że osoby, które zapoznały się z nim w tych właśnie pierwszych latach, to one tak naprawdę niejednokrotnie czytają jego historię swoim własnym wnuczkom, więc to już są trzy generacje, które zostały dotknięte tymi jego opowieściami, światem, w którym on tam działa, więc różne już były adaptacje jego historii, była seria takich filmów, był taki nawet serial zrealizowany. Teraz jest ten piękny film. Krótko mówiąc, Mikołaj jest taką postacią, która wzbudza pewną formę magii i która na to wygląda, że wszędzie odnosi sukcesy.
Tym bardziej mnie zastanawia, dlaczego w Szczęściu Mikołajka poznajemy tę historię zupełnie od jego powołania na tę pierwszą, zupełnie pustą kartkę, te pierwsze pomysły i piękną, jak najbardziej realną przyjaźń Renego Gościnnego i Jean-Jacques'a Sempego. Zastanawiam się, czy to był moment, skoro 11 lat powstawał film, koncepcja tego, co czytamy też w książce Szczęście Mikołajka, co sprawiło, że zrodził się pomysł opowiedzenia też tej historii w hołdzie twórcom, którzy przecież w jakiś sposób zawsze chowają się za bohaterami, których stworzyli. Tutaj jest wręcz przeciwnie. To bohater nagle zaczyna opowiadać też historię swoich twórców.
To, co chcieliśmy zrobić, to jest przedstawić młodość naszego bohatera, czyli Mikołajka. No i w międzyczasie wytłumaczyć także, czy przedstawić część życia jego autorów. I to jest tutaj takie właśnie zderzenie tych dwóch historii, które się odzwierciedla poprzez różne, nazwijmy to, gramatyki graficzne, które są obserwowalne właśnie w filmie, gdzie tym największym może wyzwaniem, bo to było rzeczywiście trudne sprawić, żeby był tutaj utrzymany ten pewien balans, było właśnie te tranzycje, te przejścia z jednego świata do drugiego. I to była właśnie taka delikatna umiejętność z naszej strony.
To ja może zapytam w takim razie o te połączenia, które tutaj się pojawiają, o których pani Ann powiedziała, bo mamy taki rozdział jak Dzieciństwo Jean-Jacques'a, który jest... Cóż, wydaje mi się bardzo smutne i zastanawiam się, na ile, przynajmniej w jego opowieści, zanim pojawia się dziadek, natomiast zastanawiam się, na ile trzeba było pewnej subtelności, ale też rozwagi, żeby opowiedzieć coś, co w jakiś sposób kończy się morałem, czy pewnym niesieniem nadziei, tak jak posiadanie kogoś, kto zawsze będzie nam poprawiał humor, czy będzie sprawiał, że ten świat jest jednak trochę jaśniejszy. I czy wyimaginowany przyjaciel, czy ktoś, kogo stworzyliśmy, tak jak w przypadku realizacji szalonych pomysłów z dzieciństwa Jean-Jacques'a, realizował je Mikołajek, tak w ogóle w przypadku dzieciństwa każdego dziecka jest zawsze ten element radości. Jak tutaj znaleźć balans, zwłaszcza kiedy opowiada się o osobach, z którymi byliśmy związani, tak jak w przypadku pani Anny?
Więc no, tak, rzeczywiście, tutaj jak najbardziej, jeśli chodzi o mojego tatę, no to ja miałem tutaj ten punkt widzenia osoby, która jednak w pewnym sensie go znała. Są nawiązywania do jego podróży do Nowego Jorku między innymi i tak dalej, więc tu jest siłą rzeczy... Podchodzę do tego z takiej perspektywy właśnie bliższej. Z kolei jeśli chodzi o Jean-Jacques Senty, no to tutaj troszkę jest, wygląda to inaczej, ponieważ rzeczywiście jego dzieciństwo było tragiczne. Miał tatę, który był alkoholikiem, mamę, która się znęcała nad nim. I on się wypowiadał na ten temat w sposób bardzo obszerny w długim wywiadzie, który jest wstępem do książki, która została opublikowana, napisana przez pana Marc Carpentier. Ponieważ prawda jest taka, że ja bym sobie nigdy nie pozwoliła na dzielenie się jakimiś jego sekretami, jakimiś tajemnicami, którymi on by się podzielił ze mną jako przyjaciółce. Więc to tutaj, to on jakby, tak, to on opisał szczegółowo własnymi słowami swoje właśnie tragiczne doświadczenia. Co do wyimaginowanego przyjaciela, to zaraz do tego nawiążę.
No to ja bym bardzo prosiła w takim razie, żeby kontynuować tę opowieść o przyjacielu, skoro już możemy ją otworzyć.
Staraliśmy sobie zrobić to w ten sposób, żeby przedstawić Mikołaja jako takiego Jiminy Cricket, który siedzi na barku i czasami coś podpowiada. Chodzi o to, że on jest w tej opowieści świadkiem tych wszystkich wydarzeń, które się toczą w życiu jego autorów. Jest w pewnym sensie alegorią psychoanalizy. Jest przy nas zawsze, gdy go potrzebujemy. Pozwala nam, czy pomaga nam zrodzić, czy może jakby pozwolić na to, żeby ten ból z nas wyszedł w taki sposób, że na przykład jak tłumaczy mu, jak mój tata jemu tłumaczy o tym swoim doświadczeniu, swoim powrocie z Argentyny do Europy, o tych bolesnych wspomnieniach, to Mikołaj jest właśnie przy tym, słucha tego i ma taką, pełni taką rolę takiego właśnie psychoanalizy, że tutaj to nie jest tyle tylko tak, że osoba idzie do do specjalisty i na tym się kończy. Kończy się wizyta i już po wszystkim nie. To leczenie, ten proces działa również już po zakończeniu samej wizyty. Jak wracamy potem z takiej wizyty do domu, to na podstawie tego, co zostało tam powiedziane, tym dzieleniem się, tymi doświadczeniami, możemy powoli się z tego wszystkiego wyleczyć.
Ale przez chwilę pomyślałam sobie, że próbujemy opowiedzieć o rzeczach, które wyczytamy gdzieś między wierszami, nie tylko między wierszami w Szczęściu Mikołajka. Oczywiście zapraszam Państwa do kina, ale bardzo też zapraszam do sięgnięcia po książkę. I właśnie tu jest takie pytanie techniczne, które pojawiło mi się w głowie i chciałabym, żeby pani Anna mi coś o tym powiedziała. Wielu twórców i twórczyń mówi o tym, że no niemal zabójstwo, czy niezwykle katorżnicze jest przenoszenie scenariusza do powieści, czy do w ogóle opowieści, prozy w takim klasycznym rozumieniu, bądź odwrotnie, kiedy pracuje nad tym jedna osoba, to jest to niemalże niemożliwe, bo to jest jak żegnanie się z jednym tekstem, żeby powitać kolejny. Chciałam zapytać, jak pani N się w takim razie tutaj odnalazła, na tym polu zupełnie w rabach słowa.
J'ai beaucoup accompagné les œuvres de mon père au cinéma.
Nawiązując do tego pytania technicznego, rzeczywiście jest to bardzo trudne, ponieważ wyjąć naszego bohatera Mikołajka ze swojego papieru, który jest jemu, to jest jego po prostu świat, on tam po prostu się zrodził, prawda? I to przenieść na ekran, to nie zawsze działa. To znaczy, takie próby no, nie zawsze się po prostu mogą powieść. Różnie to bywa, lecz w naszym przypadku wydaje mi się, że doprowadziliśmy do bardzo wartościowego rezultatu, ponieważ udało nam się, wierzę w to, żeby pozostała ta magia, która towarzyszyła mu w tej wersji pierwotnej. I po prostu muszę jakby podkreślić jedną rzecz, że podczas zarówno pracy nad tym filmem, jak i już potem jak był gotowy, jak już zobaczyliśmy rezultat, przez cały ten czas my byliśmy przekonani, że pracujemy nad filmem, nad produkcją, która wejdzie do historii filmów takich animowanych, w sensie kartunowych, prawda? Więc jest takie powiedzenie po francusku, wszystkie planety były w jednej takiej linii, czyli co ma znaczyć, że to było po prostu przeznaczenie, krótko mówiąc, że wszystko się tak ułożyło idealnie, bo podkreślam jeszcze raz bardzo mocno, że ekipa, cała drużyna, która nad tym pracowała, włożyła w to olbrzymi, absolutnie olbrzymi wysiłek. Spotykaliśmy się oczywiście z lepszymi momentami, z gorszymi siłą rzeczy, ale doprowadziło to do arcydzieła, moim zdaniem. No i oczywiście, jakby to wyglądało, gdyby oni nie mieli nas, tak samo można sobie zadać pytanie, co by było, gdybyśmy my nie mieli ich. Bo tutaj praca, która została włożona przez całą drużynę, jeśli chodzi o efekty dźwiękowe, tutaj ma to szczególne znaczenie, czyli muzyka, realizator, cały team, który za tym stał, naprawdę wart jest największego szacunku. Podkreślam, moim zdaniem jest to prawdziwe arcydzieło, które kosztowało nas olbrzymią robotę.
To powoli zmierzając do końca, muszę jeszcze zapytać o coś, co mnie bardzo intryguje, ponieważ zmienia się świat, zmieniają się pokolenia, przychodzi nowy odbiorca i odbiorczyni, dzieciaki, które funkcjonują inaczej. W Mikołajku jest coś takiego, co zdaje się być ponadczasowe, nawet jeśli chcemy z nim trochę podyskutować i trochę go nauczyć tego, że świat się zmienia i niektóre jego zachowania są do pogrożenia paluszkiem, ale nie zmienia to faktu, że w Szczęściu Mikołajka widzimy to, czym Mikołajek oczarował cały świat. Jak pani Anna czuje się w takim razie jako taka strażniczka niebywałego dziedzictwa i no, siłą rzeczy osoba dzierżąca odpowiedzialność za kolejne młode pokolenia, które będą chciały się kumplować z Mikołajkiem, tak jak wiele osób przed nimi.
Avant de parler d'héritage, il faut parler du chagrin.
Tutaj, zanim powiemy o słowie dziedzictwo, myślę, że należy użyć słowa smutek, ponieważ to smutek towarzyszył zarówno mojemu ojcu, jak i mi w dużej mierze. No, jeśli chodzi o to dziedzictwo, to zacznę od tego, że mam tak naprawdę dużo braci i sióstr z papieru, jak Roland Barthes to kiedyś powiedział. W wieku 25 lat stałam się rzeczywistym dziedzicem tego spadku bogatego po moim ojcu. Czy można mówić o imperium? Myślę, że to nie jest właściwe słowo, nie jest właściwe określenie. To jest zdecydowanie dzieło i historia, którą ja mam jako obowiązek bronić. Mam obowiązek pielęgnować ją, pilnować ją, stawać, by żadna krzywda się jej nie stała. Podam taki przykład. No, jak niektórzy producenci zapłacą i kupią te prawa, na przykład chociażby do Asterixa, to niektórym z nich wydaje się, że mogą z tym zrobić, co zechcą, że to już jest ich własność. Tak nie jest. Podobnie jak jeśli chodzi o Mikołajka. Więc ja uważam to w ten sposób, że to jest dziedzictwo, które ja to widzę w ten sposób, tak jakby rodzic, który zostało mu jakby zlecone, czy po prostu ma obowiązek zajmowania się czyimś dzieckiem. Czyli nie wydaje mi się, że kocha się takie dzieci mniej niż własne dzieci. Kocha się je tak samo mocno, może inaczej. Ja kocham podobnie dzieła mojego taty jak swoje własne. Powiedziałabym nawet, posunęłabym się nawet do stwierdzenia, że w pewnym sensie chronię je nawet bardziej niż swoje własne. Więc krótko mówiąc, myślę, że dziedzictwo może nie jest tutaj idealnym słowem, ale jak najbardziej czuję za nie odpowiedzialność.
Jedyne, co mogę powiedzieć, to, że zawsze najpiękniejsze historie rodzą się z wielkich emocji, czasem takich, które nas obciążają. Tutaj padły sformułowania, że smutek i miłość. A tak naprawdę myślę, że po prostu zostawienie po sobie wiele piękna i wiele szczęścia, nie tylko tego papierowego, jest kluczowe. Za co wydaje mi się, że całkiem śmiało za sporą grupę czytelników i czytelniczek mogę powiedzieć dziękuję.
Dziękuję.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Bardzo, bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie. Życzę Mikołajkowi wiele radości, zarówno tej filmowej, jak i książkowej. Państwu samych dobrych emocji podczas oglądania. Pani Annie, bardzo dziękuję za to, że znalazła czas, żeby z nami porozmawiać i żeby zostawić swoją dodatkową jeszcze opowieść, która mam nadzieję, że Państwa zachęci do tego, żeby, jeśli jeszcze nie znacie Mikołajka, to go poznać. Panie Sebastianie, również bardzo dziękuję za nieocenioną pomoc w takich sytuacjach. Mam nadzieję, że do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Odwiedziny Buni. Strasznie się cieszę, bo na kilka dni przyjeżdża do nas Bunia. Bunia jest mamą mojej mamy. Bardzo ją kocham, a ona daje mi mnóstwo fajnych prezentów. Dzisiaj po południu tata miał wyjść wcześniej z pracy, żeby pojechać po Bunię na dworzec. Ale Bunia przyjechała sama taksówką. – Mamo! – krzyknęła mama. – Nie spodziewaliśmy się ciebie tak wcześnie. – Tak – powiedziała Bunia. – Przyjechałam pociągiem o 15:47 zamiast o 16:13. Ale szkoda mi było pieniędzy na telefon, żeby was uprzedzić. Jak ty urosłeś, króliczku. Jesteś już prawdziwym, małym mężczyzną. No daj mi jeszcze buzi. Wiesz, w dużej walizce, którą zostawiłam w przechowalni, mam dla ciebie parę niespodzianek. Ale, gdzie jest twój mąż? Właśnie pojechał po ciebie na dworzec, biedak, odpowiedziała mama. To bardzo Bunię rozśmieszyło i śmiała się jeszcze, kiedy przyszedł tata. — Buniu! — zawołałem. — Buniu! A niespodzianki? — Cicho bądź, Mikołaj! Jak ci nie wstyd? — krzyknęła na mnie mama. — Ale on ma świętą rację, mój aniołeczek — powiedziała Bunia. — Tylko ponieważ nikt nie czekał na mnie na dworcu, wolałam zostawić walizkę w przechowalni. Jest bardzo ciężka. Myślałam, zięciu, że będziesz mógł ją odebrać. Tata popatrzył na Bunię i wyszedł, nic nie mówiąc. Kiedy wrócił, wyglądał na zmęczonego. Walizka Buni była bardzo ciężka i bardzo duża i tata musiał ją nieść w obu rękach. — Co mama tam wozi? — zapytał tata. — Kamienie? Tata się mylił. Bunia nie przywiozła kamieni, tylko układankę, Chińczyka, mam już dwa, czerwoną piłkę, małą ciężarówkę, samochód strażacki i grającego bąka. — Za bardzo go rozpieszczasz — zawołała mama. — Rozpieszczam mojego Mikołajka, mojego kotka, mojego aniołka — powiedziała Bunia. — Skądże znowu? — No, Mikołajku, daj mi buzi. Po buzi Bunia zapytała, gdzie będzie spała, bo chciałaby rozpakować rzeczy. — Łóżko Mikołaja jest za małe — powiedziała mama. — Jest oczywiście sofa w salonie, ale zastanawiam się, czy nie lepiej, żebyś spała ze mną w sypialni. — Ależ nie, nie — zapewniła Bunia. — Na sofie będzie mi bardzo wygodnie. Iskia sprawie mi już nie dokucza. — Wykluczone — powiedziała mama. — Nie możemy pozwolić na to, żebyś spała na sofie. Prawda, kochanie? — Nie — powiedział tata, patrząc na mamę. Tata zaniósł walizkę do sypialni i kiedy Bunia układała swoje rzeczy, zszedł do salonu i jak zawsze usiadł w fotelu z gazetą, a ja bawiłem się bąkiem. Ale nie za bardzo, bo to zabawka dla małego dzidziusia. — Nie możesz iść z tym gdzie indziej? — zapytał tata. A potem przyszła Bunia, siadła na krześle i spytała, czy bąk mi się podoba i czy umiem go puszczać. Pokazałem jej, że umiem, a Bunia się bardzo zdziwiła i ucieszyła i powiedziała, żebym dał jej buzi. Potem poprosiła tatę, żeby pożyczył jej gazetę, bo nie zdążyła kupić przed wyjazdem. Tata wstał i podał Buni gazetę, a ona usiadła na fotelu taty, bo tam jest lepsze światło. — Do stołu! — zawołała mama. Siedliśmy do stołu i kolacja była fantastyczna. Mama zrobiła rybę na zimno z mnóstwem majonezu. Bardzo lubię majonez. Potem była kaczka z groszkiem, potem ser, potem tort, a potem jeszcze owoce. I Bunia pozwoliła mi dobierać sobie wszystkiego dwa razy, a przy torcie po drugim razie dała mi jeszcze kawałek od siebie. — On się rozchoruje — powiedział tata. — Och, ten jeden raz mu nie zaszkodzi — powiedziała Bunia. A potem Bunia oznajmiła, że jest bardzo zmęczona po podróży i chce się wcześniej położyć. I dała wszystkim buzi. A potem tata powiedział, że on też jest bardzo zmęczony i że jutro musi być z samego rana w biurze, bo dzisiaj wyszedł bardzo wcześnie, żeby pojechać po Bunię na dworzec. I wszyscy poszli spać. W nocy bardzo chorowałem. I pierwszy zajrzał do mnie tata, który przyleciał z salonu. Bunia też się obudziła i była bardzo zaniepokojona. Mówiła, że to nie jest normalne i pytała, czy radzili się lekarza w sprawie dziecka. A potem zasnąłem. Dziś rano mama przyszła mnie obudzić i do pokoju wszedł tata. — Nie mogłabyś powiedzieć swojej matce, żeby się pospieszyła? — zapytał. — Godzinę już siedził w łazience. Zastanawiam się, co ona tam robi. — Kąpię się — powiedziała mama. — Chyba wolno jej się wykąpać, nie? — Ale ja się spieszę — krzyknął tata. — Ona nigdzie nie idzie, a ja muszę iść do biura. Spóźnię się. — Ciszej — powiedziała mama. — Usłyszy cię. — Niech słyszy — krzyknął tata. — Po nocy spędzonej na tej nieszczęsnej sofie mam tylko nie przy dziecku — powiedziała mama, która zrobiła się cała czerwona i zła. — Zresztą odkąd przyjechała, doskonale widzę, że masz zamiar być wobec niej nieuprzejmy. Oczywiście zawsze to samo, kiedy chodzi o moją rodzinę. Za to twój brat Eugeniusz... — Dobrze już, dobrze — powiedział tata. — Zostaw w spokoju Eugeniusza i poproś swoją matkę, żeby podała mi maszynkę do golenia i mydło. Umyję się w kuchni. Kiedy tata przyszedł na śniadanie, siedzieliśmy już z Bunią przy stole. — Pospiesz się, Mikołaj — powiedział tata. — Ty też się spóźnisz. Co? Zawołała Bunia. Chcesz go posłać do szkoły po tym, co przeszedł w nocy? Spójrz tylko, jak on wygląda. Jest taki bledziutki, biedactwo. Prawda, że jesteś zmęczony, króliczku? Och, tak, powiedziałem. Widzisz? Zawołała Bunia. Uważam, że powinniście jednak poradzić się lekarza. Nie, nie, powiedziała mama, która przyniosła właśnie kawę. Mikołaj pójdzie do szkoły. Wtedy się rozpłakałem. Powiedziałem, że jestem bardzo zmęczony i okropnie blady. Mama mnie skrzyczała. Bunia powiedziała, że nie chce się mieszać w nieswoje sprawy, ale uważa, że nic się nie stanie, jeżeli raz nie pójdę do szkoły i że nieczęsto ma okazję oglądać swojego wnuczka. Mama powiedziała, że dobrze, dobrze, tym razem wyjątkowo, ale że nie jest zadowolona. A Bunia poprosiła, żebym dał jej buzi. Dobrze, powiedział tata. Muszę już lecieć. Postaram się nie wracać za późno. W każdym razie, powiedziała Bunia, mną zupełnie się nie krępujcie. Zachowujcie się tak, jakby mnie w ogóle nie było.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.